Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, wita się z Wami Małgorzata, a rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Dzisiaj moim gościem jest psycholog pan Adam Budek. Witam Panie Adamie.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Drodzy Państwo, jesteśmy na półmetku w zasadzie już Wielkiego Postu i ten post 40-dniowy wprowadza nas w misterium męki i śmierci Pana Jezusa. Dzisiaj chcielibyśmy sobie postawić pytanie, jak odnajdujemy się w tym czasie tego postu, a szczególnie chcemy zwrócić uwagę na dzieci, na młodzież, szczególnie może, prawda, Panie Adamie, na młodzież, jak ona odnajduje się właśnie w tym takim szczególnym czasie refleksji, czy jest w stanie zatrzymać się i zastanowić nad tym, jak wygląda jej życie. Bardzo proszę, panie Adamie.
Szczęść Boże. Znaczy, w zasadzie to powinienem odpowiedzieć, że to zależy od tego, w jaki sposób dziecko jest wychowywane, ponieważ to są dzieci wierzące, są niewierzące. Natomiast tych wierzących też moglibyśmy podzielić na, tak naprawdę uczciwie mówiąc, kilka kategorii, bo są tacy, którzy po prostu co niedzielę chodzą do kościoła i na tym koniec, a są tacy, którzy coś więcej robią i dla każdego ten post będzie wyglądał inaczej. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o młodzież, to mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach przez takie bardziej ideologiczne podejście, zwłaszcza podejście takie rób ta, co chcesz, podejście takie wolnościowe, podejście oparte na zasadzie ogólnie zaspokajania potrzeb i tym podobnym, post może być szczególnie trudny, ponieważ okres Wielkiego Postu jest czymś tak naprawdę odwrotnym do tego, co przed chwilą powiedziałem. To nie jest czas, kiedy ma być wypełniony przyjemnościami i zaspokajaniem potrzeb, tylko właśnie czymś zdecydowanie odwrotnym. Jeżeli widzimy, że nasze dziecko, my jako rodzice, nie potrafi się w tym momencie zatrzymać, nie potrafi podjąć jakichś postanowień, jakichś drobnych wyrzeczeń, no to znaczy, że jest to sygnał alarmowy dla nas nie tylko pod kątem religijnym, ale też pod kątem psychologicznym. Bo ja na przykład, oprócz tego, że jestem człowiekiem wierzącym, jestem również psychologiem i ja tutaj dostrzegam pewne znaczące podobieństwa i w naszej religii, i w psychologii, jeżeli chodzi o ten Wielki Post. Klasycznym tutaj takim wzorcowym podejściem jest właśnie kwestia postu, ponieważ w okresie Wielkiego Postu mamy te trzy filary: modlitwę, post i jałmużnę. Jeżeli chodzi o ten drugi filar, ten post, to bardzo ważna jest tutaj kwestia obserwacji własnego zachowania. Coś, co bardzo często zwracają na to terapeuci, zwłaszcza terapeuci uzależnień. Już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli na przykład jest sytuacja taka, że ktoś przychodzi do terapeuty uzależnień i mówi, że ma podejrzenie, że jest uzależniony od czegokolwiek, czy to jest komputer, czy to są zakupy, czy cokolwiek innego, ale nie jest to takie do końca jasne, nie jest to takie do końca zero-jedynkowe, no bo jak wiadomo, uzależnienie może być też i lżejsze, i silniejsze, i bardziej lub mniej nasilone, to bardzo często w takiej sytuacji terapeuta mówi, że trzeba odłożyć to, co nas potencjalnie uzależnia, czyli jeżeli przychodzi nastolatek i mówi, że powiedzmy za dużo czasu spędza przed komputerem, to wtedy terapeuta mówi, dobrze, odstawiamy komputer na bok i teraz trzeba obserwować własne zachowanie. Jeżeli jest tak, że odstawiamy i się nic nie dzieje, no to problemu najwidoczniej nie ma. Natomiast jeżeli jest tak, że skutek tego odstawienia pojawiają się zachowania nerwowe, pojawia się pewna drażliwość, pojawia się pewien niepokój, albo dziecko tak się kręci z kąta w kąt i nie wie, co ze sobą zrobić, to znaczy, że jest to pewien sygnał alarmowy I tutaj trzeba się nad tym pochylić. Generalnie bardzo ważne jest, żeby dzieci nie podchodziły do kwestii postu jako takiego bezsensownego wyrzeczenia. Na zasadzie, no trzeba z czegoś zrezygnować, no to nie im tych słodyczy i już, tak? Chodzi o to, że jeżeli wyrzeczenie jest związane z jakąś refleksją nad własnym zachowaniem, jakąś obserwacją, to wtedy to wyrzeczenie może być dla nas produktywne. W tym znaczeniu, że my możemy więcej dowiedzieć się o sobie. Najzwyczajniej w świecie, tak to widzę.
Mm-hmm. Powiedział pan o tych bezsensownych wyrzeczeniach i myślę, że to dla osób właśnie takich jeszcze niedojrzałych, tych adolescentów, to właśnie często tak wygląda, bo nie widzą celu. I myślę, że w tym momencie tutaj rolą rodziców będzie wyznaczenie, pokazanie tego celu. Bo jeśli nawet ktoś sobie czegoś odmówi, no myślę, że taką wielką bolączką, o której zresztą pan tutaj też wspomniał, jest oglądalność, korzystanie z internetu. Oczywiście w nadmiarze. Jeśli my tylko przez ten czas 40 dni przygotowania się do świąt zmartwychwstania ograniczamy, tak, ten czas, a potem jakby jeszcze z podwójną mocą staramy się nasycić już właśnie tym internetem, żeby sobie no, przysłowiowo odbić ten czas właśnie ograniczeń, no to wtedy to jest bez sensu. Rzeczywiście, prawda, panie Adamie?
Tak, znaczy te ograniczenia przede wszystkim i te wyrzeczenia powinny być dostosowane do wieku. Natomiast dobrze byłoby, żeby rodzic tam czasami coś zasugerował, no bo jeżeli ktoś nie ma zwyczaju jeść słodyczy, a zrobi sobie postanowienie, że nie będę jadł słodyczy, no to, to się mija z celem, to jest bez sensu. Chodzi o to, żeby to ograniczenie było dostosowane do mnie. Czyli jeżeli ktoś ma trudność z doborem takiego ograniczenia, no to przede wszystkim powinien zadać sobie kilka takich pomocniczych pytań. Co robię często? Co sprawia mi przyjemność? Co sprawia mi radość? Co na przykład może za często robię? Co często zabiera moją uwagę? Co mi zabiera dużo czasu? I wtedy na przykład pojawiają się te kwestie takie realne. No bo jeżeli zadam sobie kilka takich pytań, no to raczej kwestia tam słodyczy raczej się nie pojawi. Chodzi o to, żeby odmówić sobie czegoś, coś, co jest rzeczywiście dla mnie istotne i coś, co zabiera mi czas. Bo tak jak mówię, jeżeli ktoś nie jest słodyczy, a po prostu zrobi sobie postanowienie, że nie będzie słodyczy, no to w zasadzie to jest takie postanowienie dla postanowienia. Zresztą podobna sytuacja jest też z pozostałymi filarami. Ja tam pamiętam, jak tu przed okresem Wielkiego Postu nasz ksiądz proboszcz mówił w parafii, że w zasadzie te trzy filary, ten modlitwa, post i jałmużna, to są takie trzy spotkania. Że modlitwa to jest spotkanie z Bogiem, post to jest spotkanie z samym sobą, o czym przed chwilą mówiłem, zwłaszcza jeżeli dokonuje jakiejś refleksji. Jałmużna jest jeszcze bardzo ciekawa, ponieważ to ma być spotkanie z drugim człowiekiem. Ja tam pracuję w szkole i sam teraz rozmawiam z dziećmi na ten temat. To zazwyczaj, jak się pyta dzieci, co to jakie, no chociażby, żeby podali przykłady jałmużny, no to najczęściej słyszymy odpowiedzi w stylu pieniążek do puszki albo coś komuś oddać.
Właśnie.
Zabawkę,
tak,
książkę,
no
czy coś takiego. Natomiast po pierwsze, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to ja bym raczej odradzał czegoś takiego. Nie na zasadzie, że to jest złe, tylko chodzi o to, że dzieci, póki nie zarabiają własnych pieniędzy, no to tak trochę nie znają wartości tego. Jeżeli mają jakieś pieniądze, zabawki, gry, no to mają coś, co dostali kiedyś. Natomiast nawet jeżeli dokonają jakiegoś wyrzeczenia, w sensie oddadzą jakąś zabawkę, na której im zależy, no to nadal nie jesteśmy tutaj w polu spotkania z drugim człowiekiem, bo to na zasadzie wrzucamy gdzieś tam do jakiegoś pojemnika, gdzieś gdzie jest zbiórka i na tym koniec. Natomiast ja na przykład, ja też pracuję w szkole, ja zorganizowałem jałmużnę w formie pracy. Poszliśmy na teren ośrodka dla niewidomych tutaj w Laskach, gdzie niedaleko stacjonujemy i na przykład pomagaliśmy w pracy na cmentarzu. Tam jakieś grabienie liści, sprzątanie, podobnie jak to robią harcerze. Ja bym zachęcał tutaj, żeby jałmużna odbywała się w formie pracy. Można zawsze pomóc, jeżeli chodzi o dzieci na przykład. Coś więcej zrobić w domu, pomóc rodzicom, pomóc sąsiadowi, zwłaszcza jeżeli na przykład no, mamy sytuację, gdzie sąsiad, sąsiadka mieszka sam i na przykład ma już swoje lata, no to na przykład pomóc w jakichś pracach domowych czy w ogrodzie. Chodzi o to, że wtedy jest spotkanie z drugim człowiekiem i wtedy poświęcam swój czas. Chodzi o to, że te trzy filary pod tym względem się ze sobą łączą, zazębiają się ze sobą. Jeżeli mniej spędzam czasu przy komputerze czy przy grach, no to automatycznie mam więcej czasu na tą jałmużnę, czyli na tą pracę. Żeby nie iść na łatwiznę na zasadzie rzucam pieniążek do puszki i już jałmużna odbębniona, tylko żeby coś od siebie dać. Wtedy jest prawdziwa jałmużna.
Otóż to. Bardzo dziękuję za tą refleksję i myślę, że to właśnie ta forma, o której pan zechciał przed chwileczką powiedzieć, jest znacznie trudniejsza, ale bardziej szlachetna od takiej powszechnie stosowanej czy znanej, nawet i rodzicom na pewno, bo to jest właśnie to ofiarowanie tego czasu swojego, pracy, no i swojego serca, prawda? Bo my wykonujemy, przekazujemy swój czas, oddajemy swój czas w imię no, nie tylko miłości do Pana Boga, ale zatroskania o tego drugiego człowieka. Gdzie często ten drugi człowiek na co dzień w ferworze właśnie takiego pośpiechu jest niedostrzegany, prawda, w naszym sercu, bo w naszym sercu nie ma przestrzeni czasu. A tutaj w czasie tej refleksji, czym jest jałmużna, no można jakby aktem woli ten czas przeznaczyć i myślę, że to no właśnie, to jest to, Panie Adamie, co na początku powiedziałam, że jeśli nie widzimy celu, to trudno jest w ogóle nam no tych wyrzeczeń dokonać. Bo jeżeli, no tutaj w tym wypadku ta jałmużna ma nas zbliżyć do drugiego człowieka, tak?
Czyli no tak, my uczymy. Dzięki temu dowiemy się czegoś też o tym drugim człowieku.
Tak, no tak, tak, a my jesteśmy wspólnotą, więc nie jesteśmy samotną wyspą. Także ja myślę, że tutaj to jest też dobry przyczynek, ten czas Wielkiego Postu do tego, żeby rodzice, wychowawcy zaczęli z młodzieżą, z dziećmi rozmawiać na ten temat, prawda? Żeby też nie, no fajnie byłoby, tak kolokwialnie mówiąc, żeby ta więź zacieśniała się. To też w ramach chyba jałmużny można by powiedzieć, że jeśli nauczyciele zechcieliby tak pracować, czy na godzinach wychowawczych, ale to można również robić na różnych przedmiotach, żeby zaznaczać bycie w tym czasie Wielkiego Postu, tak? I jakby pokazywać, uwydatniać sytuacje, które można podejmować. Tak jak pan powiedział zresztą o tej swojej inicjatywie, którą wdrożył pan w życie w swojej szkole.
Tak, tak można powiedzieć, że tak trochę po harcerku się zachowaliśmy, bo harcerze często chodzą właśnie gdzieś coś posprzątać, coś pomóc i...
No właśnie.
Takie działania jak najbardziej popieram.
Tak, a poza tym ruch jest potrzebny młodym ludziom. Wie pan, myślę sobie teraz tak, że tutaj we wszystkim, o czymkolwiek byśmy nie powiedzieli, bo mówimy o młodych ludziach, to jednak ta rola rodziców i ten przykład jest zawsze nieodzowny. I tutaj od tego wiele zależy, co uda się młodym również zrealizować. Na pewno w punkcie pierwszym byłaby ta rola rodziców w celu zainspirowania tych swoich dzieci, prawda, do tego, aby wejść w ten wielki post. Chociaż teraz jesteśmy na półmetku, to w niczym nie przeszkadza, bo przecież jeżeli nawet jeszcze nie dokonali młodzi takich postanowień, to jeszcze są 3 tygodnie. Ale oprócz tego, że można odmówić sobie mediów społecznościowych albo je ograniczyć, to myślę, że jeśli rodzice sami pokazaliby, jak przemieniają swoje życie, czego się wystrzegają, to byłoby synowi czy córce znacznie łatwiej również iść tą drogą. Na przykład myślę tutaj o takich przykładach. No może tak, można by pójść na spacer na przykład, ale telefon komórkowy zostawiając w domu. Prawda?
Przede wszystkim zacznijmy od tego, to, o czym pani redaktor przed chwilą powiedziała, to jest w pedagogice konkretnie nazwane. Jest taki czynnik wychowawczy, który się nazywa modelowaniem. Czyli nie tylko uczymy poprzez tłumaczenie, poprzez mówienie, podawanie przykładów, ale uczymy przede wszystkim sami, będąc przykładami. Jeżeli rodzic nie chce, żeby dziecko używało wulgaryzmów, to dobrze byłoby, żeby sam również też nie używał, ponieważ dziecko postrzega swojego rodzica jak autorytet i go naśladuje. I po prostu dziecku, zwłaszcza małemu, trudno jest zrozumieć, że mama czy tata coś robią źle. No jeżeli tak robią, to znaczy, że tak robić należy. Oczywiście w wieku nastoletnim też to się odbywa, ale przede wszystkim rodzice sami też powinni jakiś tam podjąć i nie ma żadnego powodu, żeby ukrywali to przed dziećmi. Tak, to po prostu powiedzieć, że słuchaj, no teraz jest post. Ja na przykład w tym okresie nie chodzę na imprezy, nie idę na żadną zabawę i tym podobne. Na przykład.
Tak, ale jeśli w życiu rodziny nic się tak nie zmienia w sposób widoczny, jeśli rodzice nie rezygnują, a szczególnie mamy, z jakichś tam ulubionych swoich seriali, prawda? No to dziecko w tym czasie może sobie iść i również realizować, korzystać z gier komputerowych, prawda? No bo to jakby to jest jakoś taka reakcja naturalna. A teraz, a z drugiej strony przecież można by pomyśleć w tym czasie Wielkiego Postu o tym, żeby, bo rodzina jest wspólnotą, jest tą podstawową komórką, prawda, panie Adamie? I teraz, żeby tą wspólnotę umocnić, no to co należałoby zrobić? To jest oczywiste, prawda? Więcej czasu poświęcić sobie, zainteresowania, rozmawiać, czy ten wspólny spacer. Co pan o tym myśli?
No, zdecydowanie tak. Ja zawsze zachęcam rodziców, żeby wspólnie robili z dziećmi to, co się da. Nawet jeżeli jest coś pilnego, na przykład tata musi jakiś remont robić w domu, no to też dobrze, żeby na przykład dziecko pomagało. Oczywiście adekwatnie do wieku, prawda? Natomiast jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, z czegoś rezygnujemy, to automatycznie mamy więcej czasu. Także, tak jak pani mówiła, mama nie ogląda serialu, dziecko nie gra w gry, no to chodźmy razem coś zróbmy.
Panie Adamie, no właśnie, chodźmy i coś zróbmy razem. To może właśnie tym zainspirujemy naszych radiosłuchaczy do włączenia się do dzisiejszej audycji. Jeśli macie państwo jakieś pomysły, chcecie się odnieść do tego, co zostało dzisiaj powiedziane, to bardzo zapraszamy serdecznie. Tak, panie Adamie?
Zapraszamy.
A ja przypomnę numery telefonów dla chętnych osób dzwoniących do nas. To numer dla Polski Północnej, numer 56 655 23 55. I drugi numer dla słuchaczy z Polski Południowej, 56 655 23 56. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej audycji. Ja przypomnę, że dzisiaj mówimy o Wielkim Poście. Jak ten Wielki Post przeżyć dobrze w aspekcie młodzieży w sposób szczególny. Bardzo proszę. Radio Maryja.
Tak, jestem Jan z Podgrudziądza.
Pan Jan, tak?
Mieszkający samotnie, 60-latek. I mam taką sprawę, bo jak mówimy, że to, co często robimy, często się, jak to powiedzieć, nasuwa samo, to się może okazać, że wejdziemy w takie coś, że zaczniemy się wyrzekać swojego hobby na przykład. Ja jako młody człowiek, student, miałem taką sytuację, że po prostu tak, kiedyś mi ksiądz dawał za pokutę, żebym się na miesiąc wstrzymał od zabawy ze zwierzętami, a ja jestem na wsi mieszkam. I ja się tym z tym tak mordowałem, że przez rok i później się następnego prosiłem, żeby mi na po 2 tygodnie podzielił jakoś tak.
Dobrze,
ta
panie Janie,
przeszło.
Ale
panie Janie, że nie wszystkie wrzeszenia są jakby owocne, potrzebne, bo jak człowiek sobie pomyśli, co on najczęściej robi, to wychodzi właśnie, że te swoje hobby, te swoje takie, o ja na przykład mogę powiedzieć tak, zwierzęta, zwłaszcza drób, jeszcze do tego Radio Maria, muzyka, no i ja na pewno tego nie będę brał jako wyrzeczenia, bo to chyba byłoby bezowocne. Oprócz tego, no muszę wyznać, że lubię okresy radosne, nie lubię takich właśnie okresów jak Wielki Post i mówię tak, te radosne okresy to na piątkę, szóstkę, a ten ledwie na trójczynę. No i tak po prostu.
Panie Janie, dziękujemy. Ja myślę, że no pewnie pan Adam się ze mną, przepraszam. Tak, pan Adam Budek się ze mną zgodzi, że nie wyrzekamy się tego, co jest dobre, co jest szlachetne, co nas jakby rozwija, prawda, w kierunku tym no mejoratywnym.
No zdecydowanie tak, poza tym nie jestem w stanie się odnieść, ponieważ no tak jak tutaj pan Jan mówił, że to ksiądz zadał taką pokutę. Nie znamy intencji ani motywacji księdza, dlatego nie możemy się do tego odnieść.
Otóż to. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy na antenie?
Barbara z Lubelskiego.
Tak, miło nam.
Ja bardzo dziękuję za tą audycję, bo szczególnie w dzisiejszych czasach jest ona bardzo, bardzo potrzebna. Ja powiem od siebie, ja jestem babcią. I nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale sama zgłosiłam się do moich wnuczków i w ciągu tygodnia jeden dzień poświęcam im wtedy, kiedy czekają mają na późniejszą godzinę do szkoły i wtedy możemy bardzo fajnie sobie porozmawiać. I powiem tylko, czego dotyczy moja rozmowa, właśnie mediów społecznościowych. Moja wnuczka, która jest w 4. klasie, często z tych mediów korzysta. Ma telefon po rodzicach i ostatnio powiedziała mi, bo często rozmawiamy na różne tematy, ja się przygotowuję do tego, żeby i korzystam właśnie z tych tematów, które Państwo zawsze we wtorki prowadzą. I ostatnio właśnie powiedziała mi, że chciałaby sobie zmienić telefon na inny i zbiera pieniążki do skarbonki. I o nie miałam, kiedy mi powiedziała, że zbiera na telefon za 2000. Więc rozmowa się tak potoczyła, że zadawałam jej pytania, czy akurat taki telefon, kiedy ona nie pracuje, taki telefon sobie kupuje i wiele innych pytań. Ale zasadniczo chciałam właśnie zapytać, jakich jeszcze argumentów można użyć, bo ona uważa, że jak zbiera pieniądze, to ma prawo sobie kupić. Rodzice uważają, że ona jednak nie dozbiera tych pieniędzy, bo to jest zbyt duża suma, ale co zrobić, jeśli nazbiera? Bo ja jej powiedziałam, że będzie niewolnikiem tego telefonu. Więc jeszcze raz, nie przedłużając, żeby jeszcze inni mogli się wypowiedzieć, dziękuję za audycję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Barbaro za zadane pytanie. Przepraszam, panie Adamie.
Znaczy, ja w pierwszej kolejności to porozmawiałbym z rodzicami, ponieważ ja osobiście jestem przeciwnikiem, żeby dziecku drogie zabawki kupować, czy to tam zabawka, czy to jest telefon komórkowy. tak jak wcześniej mówiłem, dziecko nie zna jeszcze wartości pieniądza, nie wie, ile czasu trzeba pracować, ile trzeba wysiłku włożyć. I w ten sposób po pierwsze bardzo łatwo jest rozpieścić dziecko, a po drugie, tutaj pani zadała takie dosyć istotne pytanie, a odnośnie ceny tego telefonu, to znaczy myślę, że warto byłoby trochę pociągnąć dziecko za język pod tym kątem, dlaczego akurat taki telefon w takiej cenie? Ponieważ dziecko może stwierdzić, że tam na przykład chce nowy, bo coś tam, ale w rozmowie mogłoby wyjść, że na przykład koledzy czy koleżanki się śmieją, że na przykład ktoś ma stary telefon, albo dziecko w ten sposób chce dorównać, że w jakiś sposób popisać się przed klasą, że ono też ma jakiś tam nowy, super fajny model i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli jest tak, to znaczy, że trzeba tutaj jakoś zaalarmować, może porozmawiać z wychowawcą szkoły albo porozmawiać z rodzicami innych dzieci, ponieważ to jest problem, którego jak na tym etapie się nie rozwiąże, no to potem w przyszłości będzie owocował. Ktoś będzie chciał mieć jakiś na przykład drogi samochód, tak? No bo jest przyzwyczajony do tego, że są to rzeczy, które służą jakiemuś imponowaniu albo pokazywaniu się czy prezentowaniu się z jakiejś innej strony.
Tak, dziękuję bardzo panie Adamie za to wyjaśnienie. Ja myślę, że pani Barbara z tego skorzysta. I jeszcze jeden telefon odbieramy. Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Z kim mam przyjemność?
Tak, jestem Jadwiga.
Miło mi.
Proszę panią, to jest tak, postęp tak dobrze poszedł, tak mocno, że my chyba rodzice, my dziadkowie czujemy się tu, jak gdyby spowodowaliśmy tym, że ta młodzież teraz ma taką ofertę tych mediów, tego internetu. No za 2000 przed chwilą dziewczynka, która jest w czwartej klasie telefon, to ja mam telefon za 200 zł, nawet nie całe. Gdzie to porównanie? Ja najlepiej jakby sobie sama, ale zapracowała, nie uzbierała od babci, od dziadka, nie wiem, tam jakieś takie drobne, groszowe, kieszonkowe. Zapracowała. Gdzie? Na malinach, na truskawkach, w lesie, na grzybach. Gdzieś na pewno ma babcię na wsi, więc tego tak zaproponować. Praca zmobilizuje, wtedy będzie wartość i wtedy to przeniesie na to, że po cóż mi ten telefon? To praca naprawdę uszlachetnia człowieka i przez pracę człowiek doznaje swojej wartości. Dzieci, młodzież, no dzieci, bo 10-15 lat nawet to jest jeszcze dziecko. Nie młodzież, dziecko. Ono nie zna tego, co przedstawia sobą, jaką ma wewnętrzną wartość. Ta moralna po prostu sfera została pogrzebana.
Dokładnie.
No mam też doświadczenie od swoich wnuczków, że właśnie telefon i internet i jeszcze tam coś. A nauka idzie bardzo słabo, a takie.
I już nie ma czasu na rozmowy. Tak, tak pani mówiła, 15 lat, no 11 lat, bo dziewczynka z czwartej klasy, no to jest 11-latka tak mniej więcej. Pani Jadwigo, bardzo dziękuję za dołączenie do grona rozmówców. No, panie Adamie, to myślę, że pora podsumować tak króciutko naszą dzisiejszą audycję. Bardzo proszę.
No, ja chciałem na wstępie powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, to znaczy, że owszem, jesteśmy już w połowie tego okresu Wielkiego Postu, ale jeżeli rodziców nam słuchających nas coś w tym momencie olśniło, to żeby nie czekali z tym do następnego postu, który będzie za rok, tylko już teraz zadziałali. Chciałbym tak w ramach podsumowania powiedzieć o takiej dla mnie najważniejszej rzeczy jako dla psychologa, czyli o refleksji przede wszystkim, czyli żeby to wyrzeczenie, ten post był rzeczywiście związany z jakąś obserwacją własnego zachowania. Człowiek naprawdę bardzo dużo może się dowiedzieć o samym sobie, tylko uwaga na pewne psychologiczne pułapki, takich jak mechanizmy obrony, ponieważ no, ktoś może dojść do jakiegoś wniosku, że rzeczywiście ma z tym problem, a potem włączają się mechanizmy takie jak wyparcie, jak porównywanie, racjonalizacje. No to po prostu ważne jest, żeby to robić uczciwie, zgodnie z własnym sumieniem, bo jak się pojawiają myśli, że W sumie wszyscy tak robią, inni też tak robią, a ja to może nie aż tak często, może trochę przesadzam, to już są pułapki, które mogą nas zgubić. Czyli po prostu dokonujemy wyrzeczeń i uczciwie obserwujemy sami siebie. Jeżeli jest tak, że rzeczywiście po odstawieniu tego komputera, o którym rozmawialiśmy, jestem drażliwy, nerwowy, czegoś mi brakuje, nie mogę sobie znaleźć miejsca, to znaczy, że jakaś lampka alarmowa się powinna zapalić. Jeżeli słuchają nas teraz młodzi ludzie, to jeżeli coś takiego zaobserwują, no to dobrze byłoby, żeby poszli z tym do rodziców i po prostu o tym powiedzieli. To jest bardzo istotne, a w kwestii jałmużny to oczywiście zachęcam do pracy. Nie pieniążka do puszki, tylko do pracy. Nawet tak jak tutaj pan jakiś czas temu dzwonił, mówi, że mieszka sam, nawet napicie się herbaty z samotnym człowiekiem i porozmawianie, to już też jest jakieś wsparcie dla drugiego człowieka, jest jakieś poznanie. No a trzeci filar to jest ta modlitwa. Zachęcam tutaj przede wszystkim do Drogi Krzyżowej oraz do Gorzkich Żali.
Tak, ja myślę, że tutaj należy już postawić kropkę. Dziękuję za to piękne podsumowanie, panie Adamie. I cóż, życzymy owocnego dalszego przeżywania postu dla wszystkich nas słuchających i dla nas samych, prawda, panie Adamie?
Zdecydowanie, tak.
Dziękuję ślicznie za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.